Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Mam ogromną przyjemność rozmawiać z Andrzejem Kwiecińskim. Witaj Andrzeju, bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu. Tu rozmawiamy od słabego oporu do słabej awangardy, to jest tytuł, ale rozmawiamy głównie o awangardach. Nasz gość Andrzej Kwieciński jest kompozytorem, wybitnym kompozytorem muzyki współczesnej i do niedawna jeszcze był najmłodszego pokolenia, teraz jest po prostu już młodego pokolenia. Kompozytorem, jeśli mogę tak zróżnicować. Studiował na Wydziale Kompozycji Królewskiego Konserwatorium w Hadze w Holandii. Jego utwory były wykonywane na wielu koncertach i festiwalach. Festiwal Prawykonań, Warszawska Jesień, Gaudeamus Music Week, Klang, Muzyka Polonika Nowa, Turning Sound oraz przez cały szereg wspaniałych zespołów, Lutos Flask i Quartet, Matangi Quartet, Royal Sting Quartet i cała masa innych wspaniałych wykonawców oraz odebrał szereg nagród i nominacji. Pierwszą nagrodę na konkursie kompozytorskim Young Masters 21, był nominowany do Gaudeamus Prize, potem w 2014 roku na 61. Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów jego utwór Canzone de Baci otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii kompozytorów do 30 roku życia. I rekomendacje w kategorii ogólnej i nagrodę specjalną jeszcze International Music Council i Radio France. Także witam serdecznie, bardzo jestem zachwycona tym dorobkiem po prostu, bo ty masz bardzo, jesteś młodą osobą i po prostu jest to fenomenalne zupełnie patrzeć na... Ja pamiętam, że uczestniczyłam, znaczy jako widownia w twoich, w koncertach twoich kompozycji i po prostu było to wspaniałe doświadczenie. Także i duma międzynarodowa, tak mogę powiedzieć. Także
dziękuję ci ogromnie, dziękuję za zaproszenie. Pamiętam, że uczestniczyłaś nie tylko w koncertach już jak za mojego dorosłego życia, ale jeszcze za mojego szczeniackiego życia na uczniowskim forum muzycznym, nie czy pamiętasz?
Tak, pamiętam jak najbardziej.
Na Miodowej starej, jeszcze jak istniała.
Tak, to było wspaniałe doświadczenie i duma była ogromna, bo ja bardzo lubię młodych ludzi i zwłaszcza jeżeli udaje im się zrobić coś naprawdę przełomowego, to po prostu kibicowanie temu, tego typu wydarzeniom jest absolutnie dla mnie z przyjemnością samą w sobie, nie? Że widać, że po prostu jest talent, ten talent się rozwija i człowiek może po prostu dorzucić swoje trzy grosze.
Dziękuję.
Ja dziękuję.
Chyba do zażenowania.
Ja dziękuję bardziej. Dobra, to przejdźmy może do meritum i wtedy już nie będę tutaj cioci, prawda, zajmować pozycji ciocinej. Więc tak, przejdźmy do awangardy. Na początek takie ogólne pytanie, mianowicie, jak ty definiujesz awangardę? Czy co twoim zdaniem znamionuje, tak, wyróżnia awangardową na przykład muzykę albo kompozycję od nieawangardy i czy masz jakieś przykłady, które chciałbyś na przykład omówić dla osób, które słuchają, które mogą nie być ekspertkami w zakresie muzyki, tak jak ja na przykład nie jestem, także.
To jest fantastyczne pytanie o tyle, o ile jest, to jest, nie wiem, czy jest możliwe odpowiedzieć, bo co to jest awangarda, jak to definiujesz? Możemy patrzeć na historię muzyki poprzez właśnie pryzmat okresów historycznych, które byłyby awangardowe i klasyczne. Czyli awangarda to będzie na przykład barok, po którym nastąpił klasycyzm, później znowu mamy romantyzm i tak dalej. Więc to jest oczywiście bardziej skomplikowana sytuacja, ale możemy patrzeć na te właśnie dwa przeciwstawne elementy.
Trendy, tak?
Trendy czy napięcia, które się ze sobą walczą i następują jedna po drugim.
A powiedz tak, bliżej XX wieku na przykład, to co by było awangardą, a co by nie było? Albo jakieś ważniejsze wydarzenia, może muzyczne też?
Jeżeli chodzi o XX wiek, no to jest troszeczkę łatwiej. Przede wszystkim bardzo ciekawy jest ten nurt awangardy radzieckiej, czy lekko przedradzieckiej. Czyli czasów wojny i rewolucji. Wyszehradzki, czy Wyszehradzki, niezależnie jak wymawiamy jego nazwisko, muzyka mikrotonowa i tam, co się działo, było rzeczywiście rewolucyjne w czasach rewolucji, to jest fascynujące. Posołow, pewnie znany troszeczkę szerszej publiczności z jego The Iron Foundry. To jest taki jedyny zachowany fragment większego baletu.
I na czym polegała, powiedz, rewolucyjność tego baletu? Co tam się wydarzyło takiego, co było zupełnie inne niż balet wcześniej?
Jeżeli chodzi o ten balet, nie wiem dokładnie, bo zachowało się tylko 3-minutowy fragment, 3,5-minutowy. Natomiast jeżeli chodzi o twórczość Mosołowa, mamy bardzo ciekawe pieśni do ogłoszeń z gazet. Czyli zawsze mam po nim to głowie. Zaginął pies. Suka. Angliski zjedzą.
Okej. Jasne.
Bo o tym jest na pieśni, o tym, że mąż nie, czy tam już nie pamiętam, mąż albo żona nie odpowiada za długi swojego
małżonka.
Tak. Super. Awangarda polegała na tym, naprawdę, na treści. Sama muzyka nie była, jeżeli chodzi o Mosołowa, nie była bardzo awangardowa. Znaczy nie była tak, nie zaprzeczała tradycji właśnie. Może czy klasycznym trendom, czy zastanym, brakuje mi słów ciągle.
Obyczają.
Konwencją, każda konwencja.
Bo wiesz co, bo dla mnie ten fragment o to, co powiedziałeś o tej gazecie, jest super, dlatego że w podobnym czasie, trochę później, mamy w teorii Waltera Benjamina, który pisze o tym, że pojawienie się gazety jako medium wprowadza taki rodzaj wyrównania, czy urównościowienia, możemy powiedzieć nie do końca po polsku. Mianowicie, że każdy nagle się staje odbiorcą i twórcą jakby kultury, prawda? I sztuki. Może napisać coś, może zmieniać, może zgłaszać zastrzeżenia, może dyskutować te treści i tak dalej. Więc dla mnie ten fragment z gazetą, po pierwsze to, że te ogłoszenia zwykłe, takie właśnie proste, tak, proste, ludowy język też, no bo te osoby na pewno nie wypowiadały się jakimś heglowskim tam dyskursem, tylko było to mówione prostym językiem, więc ta prostota tam wtarguje jakby na salony nagle i staje się czymś ciekawym. Czy w zachodniej muzyce też są takie elementy, czy myślisz, że to jest raczej cecha właśnie rosyjskiej awangardy w tym czasie?
To szczególnie rosyjski awangard. Jeżeli chodzi oczywiście o sztuki wizualne, to wiadomo, Duchamp i Fontanna. I byłby jedyny, chyba muszę o tym chwilę pomyśleć, ale zdaje mi się, że to jest jedyny element właśnie takiego obniżania tego stopnia kultury, że nie jest na wieżynach. Głównie jeżeli chodzi o awangardę muzyczną na zachodzie, to mamy awangardę, która koncentrowała się na elementach technicznych, czyli Schönberg i jego koledzy, czyli druga szkoła wiedeńska. I właśnie zaprzeczeniu, niszczeniu tradycji i budowania czegoś zupełnie nowego, co oni myśleli, uważali, że to było zupełnie nowe. Dobrych systemów. Czyli nie była to awangarda, która by jakoś przeciwstawiała się socjalnym konceptom właśnie tego zachowania, że muzyka musi być tylko wysoka, musi być tylko musi być sztuką, w związku z tym nie możemy się paprać takimi rzeczami jak ogłoszeniami z gazet. Ta wysokość sztuki, czy to takie właśnie patrzenie z piedestału, niestety zostało w muzyce zachodniej.
Bo to chyba też przekłada się na edukację artystyczną, prawda? Ja słyszę od bardzo wielu osób zajmujących się muzyką, że jakby o takim przekleństwie edukacji muzycznej w zakresie takiego terroru po prostu szkolenia tych wykonawców, ale też chyba kompozytorów. Dyscyplina i takie rzeczy, że tutaj te relacje teraz są diagnozowane często jako przemocowe wręcz, tak? Więc czy możesz wskazać jakieś takie przykłady, gdzie jakby awangarda także z tym się jakby nie zgadzała, tak? I brała za bary, że tak powiem, i kontestowała takie strategie?
No oczywiście, to pierwsze co przychodzi na myśl, to właśnie Schönberg, przepraszam. Nie wyłączyłem telefonu. Schönberg i jego rewolucja, kontestacja zastanych poglądów konserwatywnych i walka z tym. Tak samo tu później druga awangarda po wojnie, II wojnie światowej, podobnie walczyła z tym, ale to jest systemem, jednocześnie stając się nowym systemem, stając się nowym systemem opresji. Więc może problem polegał pewnie na tym, że to mężczyźni przeprowadzali rewolucję
i przenosili te swoje różne uprzywilejowane strategie na kolejną epokę. To ja się z tobą bardzo zgadzam, bo wydaje mi się, że tak niestety to tak wyglądało. I teraz takie pytanie, czy masz jakieś przykłady ciekawe grup, które były wykluczone na przykład etnicznie albo z przyczyn, nie wiem, płci, genderu, orientacji seksualnej i które sięgają po narzędzia awangardowe, żeby jakby też zmienić status takiej bardziej etnografii na muzykę, sztukę współczesną. Bo w sztukach wizualnych widać to szczególnie ostatnio, gdzie nagle osoby afroamerykańskie czy brytyjsko-afrykańskie, bo to też na Biennalach teraz widać, tak, że Wielką Brytanię reprezentowała niedawno właśnie osoba z afrykańskimi korzeniami, z kolei Norwegię i inne kraje skandynawskie reprezentowali Inuici, prawda? Czyli te osoby, które kiedyś się mówiły Eskimos po polsku, tak, a teraz te mieszkańcy północy. W Polsce z kolei była romska, tak? Romka, artysta romska była reprezentantką Polski na Biennale w Wenecji niedawno. Wobec czego, jakby, czy w muzyce współczesnej też są tego typu jakby sytuacje, tak? Że te osoby sięgają po narzędzia formalne na przykład, albo wchodzą w jakąś tradycję awangardową i nagle się ich przesuwa jakby z muzeum, czy też w przypadku muzyki, właśnie z muzyki etnograficznej jakby do kanonu muzyki klasycznej. Czy tutaj jest jakaś tego typu tendencja?
Czyste, bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawe też spostrzeżenie na temat tych artystów, twórców, którzy mówią to teraz, którym daje, jakby daje sobie wreszcie ktoś do głosu, ale nie wiem, czy to ma jakikolwiek związek z awangardą, bo to jest takie pytanie bardziej do ciebie, czy uważasz, że to gdzie jest ta awangarda? Czy awangarda jest właśnie w tym, że daje się im głos, tym artystom, którzy do tej pory nie mieli tego głosu, czy ich sztuka jest awangardą?
To jest dobrze postawione pytanie, dlatego że ja powiedziałam trochę co innego i nie próbuję cię teraz łapać za słowa, tylko próbuję pokazać różnicę. Nie, ty jesteś bardzo mądrym kompozytorem, natomiast chodzi o to, że ty złapałeś tą część, że tym osobom się pozwala, a ja mówię, że one wchodzą. I to jest inna perspektywa. I teraz, to nie jest łapanie cię za słowa, to jest bardzo ważna moim zdaniem różnica, że na przykład brytyjska artystka romska Delaine Bass, ona łączy moim zdaniem ciekawe elementy awangardowe, czyli niezgodę na stan zastany, przede wszystkim na seksizm, mizoginię, ale także na nierówności ekonomiczne, właśnie takie związane z urasowieniem i tak dalej. I ona bierze dziedzictwo romskie, ale jakby formatuje je w sposób, który jest typowy dla sztuki współczesnej. Czyli wykonuje instalacje na przykład, czyli gra z kolorem, gra z codziennymi obiektami, które ustawia w sposób podobny do, nie wiem, Józefa Beuysa czy jakichś innych artystów, artystek, którzy wcześniej jakby wprowadzali codzienne elementy na salony muzeów. I teraz pytanie, czy jakby... Więc ta osoba sama wchodzi trochę w ten system jakby, tak? Ona już nie robi jakby tego, coś robiły osoby z jej kultury, ale jednocześnie elementy tej jej kultury sformatowane za pomocą, moim zdaniem, właśnie też awangardowych inspiracji oraz jakby ten... Znaczy tu awangardowość bym widziała też w takim połączeniu właśnie, tak? Tego elementu etnograficznego. Czy jak u Mirgi Tas mamy to wyszywanie zbiorowe zresztą, nie? Że banda cioć, kuzynek, jakieś tam 30 kobiet w sumie siedzi i tam haftuje te patchworki i one wszystkie są częścią potem wystawy na Biennale, tak? Ale one są sformatowane odniesieniami do historii sztuki, odniesieniami jakby formalnymi, jakaś astrologia, tam wchodzi inne cuda, które teraz są ciekawym elementem sztuk współczesnych, tak? Jest takie odzyskiwanie tego myślenia magicznego i to też jest tam użyte. I wszystko razem faktycznie jakby już się nie mieści w muzeum etnograficznym, nie? Tylko jakby staje się... I tutaj jakby artystka wychodzi z muzeum etnograficznego, ale też świat sztuki współczesnej ją jakby przyjmuje. Więc to jest moim zdaniem takie podwójne wiązanie. No i tak. I wydaje mi się, że...
Pytanie, czy cały czas wracamy do tego pytania, które zadałem, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Czy to jest awangarda? Czy to te twórczynie, czy te, ci twórcy tworzą, jest awangardowe. Gdzie byś zdefiniowała właśnie tę awangardę?
Czy... Słuchaj, już mam to. Więc tak, po pierwsze, jest niezgoda na wykluczenie osób romskich. Tam w tych obrazkach, które wyhaftowały te wszystkie ciocie i artystka, w sensie Małgorzata Milgatas, dla Biennale w Wenecji, są przepracowane sarkastyczne wizerunki osób romskich. Czyli one zrobiły, jakby nadbudowały na tej opowieści takiej dyskryminacyjnej o osobach romskich swoją własną opowieść o taką odzyskującą te wizerunki, robiącą z nich wizerunki ciekawe albo jakieś nieponiżające w każdym razie. I to jest jedna warstwa. Druga warstwa to jest włączenie tego haftu do sztuki współczesnej. To oczywiście od jakiegoś czasu się dzieje, tak, że różne wyszywanki wchodzą na salony sztuki. Ale to...
Ale popatrz, że znowu ci powiem to słowo, ale właśnie wyszywanki, no, dla mnie to czy tradycyjne techniki ludowe, nie ma
tak, 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 tak. To są ludowe. To są ludowe, tak.
Więc przypominam, ale to jest dla mnie to zajeżdża Chopinem. I się wiesz, oczywiście na pewien sposób Chopin był rewolucjonistą i w jego muzyce jest bardzo, nie wiem, czy właśnie był awangardowy, czy właśnie
rewolucyjno-ewolucyjny.
Ale jest ta tradycja. A moje pytanie było bardziej się odnosi do tego właśnie patrzenia mojego kompozytorskiego, które zawsze skoncentruje się na elemencie technicznym, to znaczy co jest awangardowego w tak, gdzie jest ta technika, która była jakaś błyskawka, tak jak u Schönberga, zupełne zniszczenie, zaprzeczenie przeszłości, co oczywiście nie wyszło, nieważne, ale jest ten...
to zerwanie. Takie zerwanie, zaprzeczenie. I teraz zerwaniem w przypadku Milgitas byłaby rezygnacja z tradycyjnych mechanizmów artystycznego przedstawiania typowych dla sztuki współczesnej i postawienie na patchwork, na haft, gdzie jest kakofonia totalna po prostu kolorów, gdzie jest bardzo dużo wykonawczyń, jakby ta atrybucja autorstwa jest taka niby, że ta artystka, ale wszyscy wiemy, że to robi kolektyw, czyli jest rozwalenie koncepcji geniusza artystycznego. Tak nagle się okazuje, że wiele osób zamiast jednej osoby wykonuje jakby dzieło i że to jest rodzina i w ogóle włączenie, jakby zrobienie z rodziny artysty. To jest zaprzeczenie bardzo duże tego, co było wcześniej, gdzie artysta miał być jeden, genialny i samodzielnie wszystko robić. Tymczasem ta Milgatas w każdej wypowiedzi, w każdym katalogu, wszędzie jest o tych ciociach, o tych, czyli jakby ona bierze tradycyjny element, jak najbardziej, to znaczy kobiety haftowały wśród Romek, same hafciarki właściwie, tak? Okej, okay. Ale ona je wprowadza do muzeum, wywracając hierarchie, które były wcześniej, bo wcześniej się malowało, przede wszystkim się kończyło ASP. Tymczasem w tym przypadku mamy artystkę, która skończyła tą szkołę artystyczną i całą resztę osób, które są nieprofesjonalistami, które wchodzą jakby do... I ona ich jakby orkiestruje, tak? Ona tutaj odgrywa taką rolę zwornika, ale w gruncie rzeczy z dużą autonomią, te osoby tam mają pewnie jakieś tematy pokazane i jakieś główne ramy, natomiast one wykonują to samodzielnie. Poza tym połączenie wysokiej sztuki, czyli na przykład takiej tradycji pokoju osobliwości, jakichś... Ojej, teraz wyleciały mi nazwiska z głowy. Seria jest teoretyków tam też wziętych pod uwagę, sztuki, plus do tego jeszcze jakaś astrologia i tak dalej. Czyli tutaj bardziej remiks jest tą techniką, nie? Że ona miksuje jakby rzeczy, które nigdy się nie spotykają i dostajemy dzieło, które jest bardzo heterogeniczne, takie właśnie kakofoniczne, też nietypowe. Po tych latach wszystkich eksperymentów z geometrią, z uproszczeniem, tak? Z takim jedna substancja, jedna materia, jedno te, nagle po prostu no kompletnie pierdolnik taki, mówiąc bardzo już potocznie, prawda, że jest kakofonia dźwięku, jest heterogeniczność, jest patchworkowość, a jednocześnie w tym jest polityczny zryw przeciwko jakby rasizmowi, tak, przeciwko nierówności kobiet. Te kobiety są pokazane jako główne wykonawczynie. Na przykład jest taka galeria też w tej pracy ważnych postaci romskich, to są same kobiety. I to też jest takie odwrócenie hierarchii, prawda, że na ogół jacyś nestorzy, prawda, rodów, byli ważnymi ludźmi w romskiej kulturze, a tutaj mamy odwrócenie. Ale to nie ja powinnam mówić, także... Natomiast chciałabym wrócić... No.
Czy to jest bardziej spojrzenie na socjalno-polityczne, jako to jest awangarda tym.
Nie do końca, bo to jest formalne też. To jest formalne, no bo ona bierze narzędzia, których nie było w Muzeum Sztuki, tak? Bierze patchwork. Patchwork rzadko się pojawiał w takich...
Patchwork, nie no, patchwork to jest, no, jest techniką używaną od przynajmniej.
Ale w Muzeum Sztuki.
No bo tak wyjadna, nie? Nie wydaje mi się, nie?
Nie, nie wypadało, nie wypadało. Nie, nie wypadało za bardzo tak.
Nie jestem specjalistą od sztuk wizualnych, więc cofuję.
Powiedz mi teraz, jaką rolę awangarda odgrywa w twojej twórczości? Jakby co ty robisz awangardowego, jeśli w ogóle to... Rozumiem, że jest to przedmiot twojego zainteresowania, więc jakby co osobie, która w ogóle nie wie nic o twojej twórczości, co byś wskazał jako taki element właśnie awangardowy?
Dobre pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, wiesz, po prostu nie wiem, czy w ogóle interesuje mnie awangarda jako taka. I znowu oczywiście wchodzi moje klasyczne, konserwatywne, to w konserwatorium studiowałem, edukacja. I nie widzę awangardy jako postawy, która by jakoś w jakikolwiek sposób reprezentowała to, co ja robię.
Okej. Okay.
Zawsze uważam się bardziej za klasycznego kogo, o klasycznych poglądach. To znaczy nie potrzeby niszczenia, a raczej syntezy, połączenia różnych elementów, w tym również w dorobku awangard muzycznej.
Bardzo ciekawe, bo zobacz, ja na przykład, jeżeli mówię słaba awangarda zamiast po prostu awangarda, to oczywiście chcę powiedzieć coś nowego. Niekoniecznie przeciw temu, co było wcześniej, ale na przykład uzupełniając to, co było wcześniej. I mówię na przykład tyle, że osoby, które wcześniej wchodziły na taki piedestał awangardowy, mówiły o odrzucaniu, o niszczeniu, o tym, że świat już nie będzie taki sam i tak dalej, no, zachowywały się jak taki klasyczny, typowy mężczyzna, tak, patriarchalny, który właśnie, on jest zawsze nowy, zawsze inny niż wszyscy i zawsze po prostu... Natomiast kobietom na przykład, albo innym osobom z grup marginalizowanych, przypisywano taką wtórność, jakby ta kobieta była zawsze jakimś odbiciem mężczyzny, jakąś jego tam uzupełnieniem takim właśnie drugorzędnym, tak? O ile mężczyzna miał być kreatywny, kobieta miała być odtwórcza, reprodukcja tutaj odgrywa ważną rolę w sensie biologicznym, ale także w sensie prac domowych, tak, które są repetytywne, zawsze nudne i takie gorsze. I teraz jednym z przełomów awangardowych, również tych radzieckich, o których wspominałeś na początku, było wprowadzenie tych zwykłych, repetytywnych aktywności do epicentrum jakby awangardy i powiedzenie, ale proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, prawda, zrobić takie... kompozycje z ogłoszeniami, to jakieś powtórzenia dźwięków mechanicznych, tak, techno potem i jakieś inne zainteresowania właśnie cybernetyką i tak dalej. I teraz pytanie, czy dla ciebie, bo rozumiem, że to jest elementem twojej twórczości, tak, takie wprowadzanie jakichś elementów na przykład codziennych albo zwyczajnych, wobec czego dla mnie to by była, jeżeli nie awangarda taka klasyczna, faktycznie może nie, to ja bym to może próbowała nazywać słabą awangardą, taką, która właśnie posługuje się tymi nieheroicznymi jakby narzędziami.
Bardzo podoba mi się określenie słaba awangarda i będę chyba stosował, bo jestem generalnie słaby, więc słowa awangarda fantastyczne. Wiesz, to przede wszystkim to, co korzystam z elementów awangardowych, to właśnie z awangardowych technik, rozszerzonych technik wykonawczych. Coś, to właśnie, co jest bardzo wbrew tradycji muzyki klasycznej, tradycji wykonawczej, ale wykorzystywanie takich technik, żeby tworzyć coś, co było bardziej nie awangardowe, ale coś, co by właśnie ewokowało muzykę czy sztukę, którą znamy z przeszłości. Dlatego mówię o tych połączeniach elementów, właśnie awangarda i oklescyzmie, jako syntezie tego typu rzeczy. Nie wiem, czy to jest dobry...
To jest bardzo ciekawa odpowiedź, dlatego że ona jakby wspiera ten mój pomysł na to, że awangardy kiedyś były bardzo takie, powiedziałabym, właśnie monokulturowe, tak? To był ten męski, taki egotyczny zorientowany na geniusza i na jedność bardzo często, tak? Jedna strategia, jeden dźwięk albo jedna cisza, tak? Bardzo takie to było wszystko hegemoniczne. Natomiast takie nietypowe połączenia, to jest moim zdaniem awangardowość taka powojenna, współczesna, nawet nie powojenna, co bardziej taka, powiedziałabym, od lat 60. W sztukach wizualnych od lat 60. Na historii muzyki nie znam się bardzo dobrze, więc pewnie też inny to byłby okres. Ale jakby w tym moim polu sztuk wizualnych, to nagle się pojawia taka autentyczność na przykład i naiwność. I potrzeba, żeby autentyczne emocje wprowadzić jakby do performance'u, do malarstwa, do różnych rzeczy. I to jest związane na przykład z akcesem gejowskich akurat osób, tak? Które wchodzą do sztuki z takimi, jak to powiedziała Yves Kosowski-Sedgwick, niełatwe afekty, weak affects. Ale też czasem uneasy affects, nie? Dziwne uczucia, typu zażenowanie, wstyd, tak? Czyli takie już nie odrzucanie tego wstydu wiążącego się z byciem gejem kiedyś, no bo było to naznaczone jakimiś tam stereotypami strasznymi, dyskryminacją i tak dalej. Więc ludzie się wstydzą, ale te osoby, które wprowadzają ten wstyd do sztuki, usiłują go eksplorować, usiłują pokazać, że on jest częścią ich tożsamości na przykład. I nawet jeżeli oni z nim pracują, czy próbują go zwalczać w jakiś sposób, czy ograniczać jego skutki, to oni się tego nie wstydzą, tylko wchodzą i mówią tak, ja byłem zawstydzany przez lata i ja wam pokażę teraz, co ten mój wstyd może zrobić na przykład w fotografii, tak, albo w performensie. Pokażę wam słabe emocje, których wszyscy się wstydzą, a ja właśnie nimi się zajmę, nie? Więc teraz jestem ciekawa, na ile...
Słabe emocje i słaba awangarda, bo to podoba. Ale wiesz, to jeszcze... oczywiście to, o czym tu mówię, ewokuje dużo emocji tak we mnie, ale też myślę o paru utworach napisanych w ostatnich latach. Na przykład, nie pamiętam, to jest brytyjski kompozytor, jak się nazywa, młoda generacja, 30 parę. I napisał coś w rodzaju poematu symfonicznego Man with a Limp Wrist oparte na cyklu obrazów namalowanych przez queerowego malarza amerykańskiego. Więc tego jest dużo pustnie. Jeżeli chodzi o moją muzykę, mogę mówić o jednym przykładzie mojego nowszego utworu. Opulenca na głos, na kontratenor i kwartet smyczkowy napisane dla kwartetu IDP na ich 50. urodziny na złoty jubileusz dla kwartetu i syna prymariusza Jay Carty, który jest bardzo, bardzo wziętym kontratenorem. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, mam poczucie, że jako kompozytor nie chcę zajmować się tylko tematami, które są właśnie teraźniejsze, ale chcę bardziej patrzeć w przeszłość, jak to się ma, to czym ja miałbym pisać, jeżeli chodzi o moją queerowość, czy o moje, bardzo mi się podoba słowo, o moje gejostwo. Jakby to się miało. I to właśnie okulenca, czyli spojrzenie na to, co teraz jest, a dokładnie na drag queens i na to, jak to się ma do przeszłości, a dokładnie z tym, co mnie najbardziej interesuje w muzyce, czyli o muzykę barokową, o kastratów. Ponieważ kastraci...
Godnie reprezentowali queer na salonach, tak? W tym...
Queer, ale w sam fakt, że istnieli, że byli jednostkami, które istniały, a nie powinni istnieć, a nie miały prawa istnieć, prawda? A jednocześnie byli wielkimi gwiazdami, wiesz, na miarę dzisiejszych gwiazd pop, prawda? To była niewiarygodna...
Wiesz co, bo ja schodzę jeszcze dalej do Sokratesa na przykład i Fajdrosa. I masz dialog, w którym po prostu starszy facet uwodzi młodszego faceta, a jednocześnie prezentuje no, bardzo ciekawą koncepcję filozoficzną, tak? Z którą się możemy zgadzać albo nie, ale ona jest naprawdę na bogato. I teraz jak czytasz ten dialog dzisiaj we współczesnym przekładzie, to widzisz, że on na przykład zabiera tego, ten starszy filozof Sokrates zabiera Fajdrosa nad rzekę, zasłania twarz w którymś momencie, co jest gestem jakimś queerowym, bo wtedy kobiety zasłaniały twarze podobno, więc on jakby dokonuje małego dragu. Więc jak teraz mi mówią na filozofii, że oni chcą powrotu tradycji, to ja mówię, oczywiście, ja też bardzo, proszę bardzo, ale ja mam swoją ulubioną tradycję, ona wygląda w taki sposób na przykład. Więc dla mnie to jest ciekawe, że można tym pojęciem też słabej awangardy, ale także pojęciem queerowości, tutaj o tym mówimy, sięgnąć do bardzo starych rzeczy i powiedzieć, hej, to chyba mogło być queerowe, tak? Tutaj się dzieje coś, co spełnia te kryteria, może trochę inaczej, może, bo to nie chodzi o to, żeby definitywnie...
Jeden do jednego, oczywiście. Oczywiście, że w pewnym sensie ta queerowość jest jakoś, seksualna... sexual fluidity?
Tak.
Dzisiaj, że,
płynność seksualna, tak. I płciowa wtedy.
Teraz wiadomo, no, ni to kobieta, ni mężczyzna, ale jednocześnie kobiety szalały za tymi kastratami, którzy mogli nie tylko wykonywać na scenie, ale również pomagać paniom w innych miejscach.
So, ja myślę...
Jednocześnie bez konsekwencji, która była, wiadomo, najtrudniejsza, zajść w ciąg, tak? Ale oczywiście też ta płynność seksualna pomiędzy kobietą a mężczyzną, fascynacja była jednakowa i od kobiet, i od mężczyzn. No i, ale przede wszystkim dla mnie było najciekawsze, jeżeli chodzi o ten utwór, to, że oni nie mogli istnieć. Oni byli, jak prawnie był zakaz kastracji, był zakaz kastrowania, więc to, że oni istnieli, właśnie przypomina mi tę sytuację w teraźniejszości, gdzie mamy drag queens, które rzeczywiście są przecież gwiazdami, mamy po prostu cały wachlarz, gdzie możemy mówić oczywiście RuPaul, wiadomo, ale Trixie Mattel, nie wiem, jest, po prostu jest masa, jeżeli chodzi o ten świat. Mamy też samą sytuację, w której one nie mogą istnieć,
tak,
bo jest coraz więcej praw, coraz więcej państw, które
zakazują po prostu bycia taką osobą. Tak, to jest skandaliczne. To jest właśnie, tak.
Ale takie też dziwaczne, prawda? Szukanie tego nowego Żyda.
Tak, tu mówimy o użydowieniu. W socjologii się mówi o użydowieniu po prostu gejów, tak? Czy też drag queens w tym przypadku. Słuchaj, ja myślę, że na tym zakończymy ten dialog, dlatego że zaraz nam się skończy czas antenowy. Więc bardzo ci, Andrzejku, dziękuję. Wrócimy do tego.